12.36 na zegarach Łukaszenkowskie. Wracamy do studia Kuriera w Samopołudnie, a teraz czas o polityce obronności porozmawiać. Naszym gościem generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Sama decyzja może budzić wątpliwości, ale daje nam to podstawę do pewnej dyskusji. Znamy, no nie znamy w całości, ale mniej więcej wyrywkowe założenia planu obrony Polski, który był przyjęty na przełomie lat 10-11. Plan, który zakłada oddanie de facto terytorium Polski do linii Wisły i Wieprza i dopiero potem kontratak. Panie generale, jako dla dowódcy wojsk lądowych, co taki plan w ogóle oznacza?
Generalnie tego treści tego planu nie znam, ponieważ ten plan powstawał już po moim odejściu z armii. Jak sięgam pamięcią do ćwiczeń, które zawsze były podstawą do opracowania wszystkich planów, to w żadnym ćwiczeniu nie było koncepcji oddawania wschodniej części Polski bez walki. Walkę prowadziły polskie siły zbrojne, polskie formacje wojskowe od linii Bugu. I to nie ulega wątpliwości i tego nie wolno podważać, że zawsze w planach operacyjnych bitwa obronna, która miała być toczona na przestrzeni tego kraju, toczona była od pierwszej pozycji obronnej, która była budowana na rubieży rzeki Bug. Więc nikt nie mówił wtedy, w żadnych planach też tego nie było, żeby oddawać wschodnią część Polski bez walki. Natomiast Wisła była traktowana jako rubież ostatecznego oporu, czy ostatecznej obrony, której nikt nie ma prawa przekroczyć, bo my mieliśmy świadomość tego, że w tamtym czasie, kiedy myśmy te plany konstruowali przed rokiem 2010, że Rosjanie mają przewagę, dopóki my nie osiągniemy przewagi po dotarciu na front w wojsku z NATO. Wtedy nie było takiego znacznych deklaracji o użyciu wojsk NATO, jakie mają miejsce teraz. Zatem trudno było wtedy dyskutować o planach NATO, skoro one przewidywały przybycie wojsk zza oceanu w późniejszym terminie. Nigdy Wojsko Polskie nie oddawało terenu wschodniej Polski bez walki. Zawsze była walka o każdą pięć ziemi. I proszę nie wracać do retoryki tej, którą politycy przedwojenni mówili, nie oddamy guzika, bo to sztuka wojenna decyduje o tym, jak są prowadzone operacje, a nie deklaracje polityków, bo one nie mają żadnego wpływu na realizację bitwy.
A z drugiej strony generał Kraszewski, to osoba, która oficer, który wiele lat pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, no podkreślił, że na wypadek inwazji Warszawa miała być miastem frontowym, Białystok zrównany z ziemią, a Suwałki, Brześć, Lublin, Rzeszów narażone na największe straty. Tak ten plan ocenia generał Jarosław Kraszewski.
Ja rozumiem, że pan generał Kraszewski zna plany Rosjan, bo ja rozumiem, że mówienie o tym, że Białystok i wszystkie inne miasta, które pan wymienił, znikną mapy Polski, to wynikało, podejrzewam, z planów armii rosyjskiej. Ja tych planów armii rosyjskiej nie znam, w związku z tym nie mogę tego skomentować, natomiast przypomnieć wypada, że miasta, które znajdują się na terenie południowej części Polski, myślę tu o Rzeszowie, Zamościu czy Lublinie, one są miastami, które są na kierunku ukraińskim, a Ukraina nie jest ani sojusznikiem, wtedy nie była, ani żadnym partnerem militarnym Rosji, więc kierunek ukraiński był kierunkiem dla Rosji zamkniętym. Powtarzam, nie znam planów Rosjan, w związku z tym trudno mi się do tego, co powiedział generał Kraszewski, odnieść.
Trwa ta dyskusja, jak właściwie bronić Polski. Była taka koncepcja, żeby się najpierw, przynajmniej tak wynika z dokumentów, wpuścić wojsko rosyjskie, a potem stopniowo je odzyskiwać. Teraz to ma się zmieniać. Jak właściwie powinna wyglądać polityka obronna Rzeczpospolitej?
Znaczy generalnie, tak jak panu powiedziałem, nie znam treści tych materiałów, które zostały przez ministra Błaszczaka udostępnione. Ja już byłem poza armią, ale generalnie przygotowując tak zwaną strategiczną operację obronną w części polskiej jej realizacji, ona była wkomponowana plan operacji obronnej, strategicznej operacji obronnej realizowanej przez NATO. Więc polski plan był częścią planu NATO. Wydaje się, że w tym planie nie było oddawanie części terytorium, czy nawet czynienie z Warszawy miasta frontowego, tym bardziej, że myśmy od początku zakładali, że będziemy bronić każdej części terytorium Polski. Natomiast wypada przypomnieć, że w 2020 roku było ćwiczenie strategiczne, które prowadziło Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie w tym ćwiczeniu wojska rosyjskie doszły pod Warszawę, więc tutaj chyba jakaś jest niekonsekwencja w tym wszystkim. Trudno mi to oceniać, ale widać wyraźnie, że niezależnie od tego, co napisano w 2011, to w 2020 roku również w ramach ćwiczeń przewidywano, że mogą Rosjanie dojść do Warszawy. Chociaż ja nie pamiętam takiego ćwiczenia z moim udziałem, że Rosjanie przekroczyli rubie rzeki, jak pamiętam, Liwiec. To jest rzeka, która płynie na wschód od Warszawy w rejonie Dęby i Ganie, Dęby Wielkiej Ganie, którą to również pamiętamy z czasu powstania listopadowego, gdzie armia Dybicza została rozbita przez armię polską.
To jest też takie wspomnienie, ale teraz wszyscy żyjemy tymi wspomnieniami żywymi, jak Bucza, jak Irpień, to także rzutuje na strategię obronną Sojuszu Północnoatlantyckiego. No wydaje się, że już wiemy, co oznacza wpuszczenie na terytorium armii rosyjskiej.
Naturalnie tak. Tutaj się z panem zgadzam, że Rosjanie w swojej strategii, w swojej taktyce to pokazali na Ukrainie, że tereny, które oni opanują, które oni zdobędą, które oni okupują, to czynią z tych terenów spaloną ziemię, mordują ludność cywilną i tak dalej. Tu nie można mieć wątpliwości co do tego, że Rosjanie w stosunku do Polaków zachowaliby się inaczej niż do Ukraińców. A w związku z tym koncepcja obrony terytorium Polski za wszelką cenę jest jak najbardziej uzasadniona i trudno nad tym dyskutować. Uważam, że każdy zgodzi się z tym, że nie możemy oddać żadnego terytorium Polski z uwagi na groźbę, jaką niesie ze sobą agresja rosyjska, która pozostawi po sobie tylko spaloną ziemię i mordy na cywilach bezbronnych.
W tej chwili nie wiem, jak na ile pan generał też, nie wiem, czy ma taki wzgląd w bezpośrednie planowanie, no pewnie nie, bo generał w stanie spoczynku nie siedzi w sztabie, ale można powiedzieć, że tutaj coś się zmienia i w strategii natowskiej, i strategii polskiej, jeśli chodzi o obronę terytorium.
Zgoda. Wydaje się, że NATO zmieniło swoją narrację, jeśli chodzi o planowanie obronne, bo do tej pory takiej jednoznaczności planowania NATO nie było i myśmy zawsze wojskowi polscy bardzo nad tym ubolewali. Zawsze forsowaliśmy przekonanie członków NATO do większego zaangażowania w militarnego na terenie Polski. Nam się to nie udawało, ale wydaje się, że w wyniku agresji Rosji na Ukrainę NATO zrozumiało, na to otrzeźwiało i zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo nasze i naszych sąsiadów z północy i z południa, kumulując większą uwagę militarną na flance wschodniej NATO. Zresztą wydaje się, że to wynika przede wszystkim z tego, że jednak ta wojna na Ukrainie wstrząsnęła niektórymi krajami europejskimi, a szczególnie zachodniej Europy, które do niedawna się jeszcze rozbrajały, a teraz się zbroją. Jestem przekonany, że w przypadku agresji na Polskę lub zamiaru takiego będą brały udział w operacji obronnej w ramach NATO na terenie Polski.
To już na koniec poruszmy temat sytuacji na liniach frontu na Ukrainie. Naszym gościem generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, są kolejne informacje o może niespektakularnych, ale jednak postępach naprzód armii ukraińskiej. Czy można mówić, że ta ofensywa no jakoś jednak przynosi efekty? Czy to dalej jest ta opinia, że Ukraina była na tą ofensywę, kontrofensywę nieprzygotowana?
Co do nieprzygotowania, to trzeba się z tym zgodzić, ponieważ sposób, w jaki wyszli na pola minowe na Zaporożu, świadczy o tym, że Ukraińcy nie wszystkie lekcje odrobili, jeżeli chodzi o przygotowanie informacji, ale tłumaczy się jedynie to, że mieli krytycznie mało czasu na przygotowanie swoich formacji z uwagi na to, że sprzęt, który dostawali, przyszedł z dużym opóźnieniem i średnio poszczególne brygady armii ukraińskiej miały 3-4 miesiące na osiągnięcie zdolności bojowych, a jest to po prostu krytycznie mało czasu na to i w zasadzie jest to niemożliwe, żeby w tak krótkim czasie osiągnąć zdolność bojową. Natomiast co do przebiegu operacji w rejonie Zaporoża, ona ma swoje tempo na miarę możliwości armii ukraińskiej. Ukraińcy mają postępy na kierunku tym głównym, który wyprowadza armię ukraińską na Berdiańsk, czyli na brzeg Morza Azowskiego w rejonie Berdiańska i moim zdaniem w ciągu kilku tygodni ten wyłom się pogłębi, jeżeli dojdą na rubież, na wysokość miasta Tokmak, które jest przygotowane przez Rosjan do obrony okrężnej, to z tej rubieży będą mogli już zasięgiem hajmarsów osiągać brzeg Morza Azowskiego, co pozwoli im ogniowo kontrolować to połączenie lądowe między Krymem i Rosją, co absolutnie moim zdaniem będzie z wielkim sukcesem armii ukraińskiej i wydaje się, że na to są wielkie szanse.
Jest w ogóle szansa, żeby się ta kontrofensywa zakończyła się takim sukcesem, który będzie można przekuć na no, albo ustabilizowanie frontu, albo wręcz na sukces polityczny już w rozmowach pokojowych.
Znaczy generalnie wszyscy czekają na sukcesy armii ukraińskiej, ale wydaje mi się, że w tej chwili jeszcze nie ma woli politycznej, nie ma takiej wśród polityków koalicji pokoju, którzy by chcieli zarówno wywrzeć nacisk na Zełenskiego, jak i przede wszystkim na Putina, żeby ich skłonić tych dwóch prezydentów do tego, żeby zaczęli ze sobą rozmawiać w jakikolwiek sposób. Rozmawiać o zawieszeniu broni, żeby wstrzymać to wzajemne wymordowywanie się Rosjan i Ukraińców. Ale na to chyba trzeba czasu, na to trzeba czego, żeby politycy mogli do takich decyzji, takich działań dojrzeć. Natomiast moim zdaniem armia ukraińska ma jeszcze szansę na to, żeby odnieść sukcesy w skali operacyjnej na tym kierunku, o którym mówiliśmy, czyli zaporowskim, jak również na kierunku Bachmutu, jeżeli uda im się przełamać obronę na północ i na południe od Bachmutu i pójść w głąb przestrzeni operacyjnej w kierunku Lisiczańska i Debalcewa, to będzie to duży sukces armii ukraińskiej i mam nadzieję, że to przyspieszy jakiekolwiek działania zmierzające do zawieszenia broni.
To już na koniec kwestia lotnictwa. Ta kontrofensywa pokazuje, że da się skutecznie walczyć bez panowania w powietrzu. Mówi się, że coraz większą rolę wojska pancerne, czołgi odgrywają w tej no, miejscami skutecznej kontrofensywie ukraińskiej.
Zgoda, natomiast musi być wsparcie ze strony z powietrza. Cały czas brakuje armii ukraińskiej tego wsparcia ze strony z powietrza. Ten postęp w operacji jest dlatego tak wolny, ponieważ Ukraińcy nie mają przewagi w powietrzu i mają pełnej kontroli nad rejonem, gdzie prowadzona jest operacja zaczepna, czyli ta kontrofensywa. Lotnictwo by na pewno wyzwoliło większą swobodę manewru armii ukraińskiej, bo lotnictwo by wykonywało uderzenia na obiekty armii rosyjskiej z dużo większą swobodą działania, dużo większą celnością niż te środki, którymi dysponuje na kierunku zaporowskim armia ukraińska. I na pewno by tempo operacji było większe.
O tym mówił generał Waldemar Skrzypczak. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Spokoju życzę.
I oby ten spokój trwał niezmącony. Godzina 12, minut 46. Tutaj kończymy Kurier Samo Południe. A ja Państwa zapraszam jeszcze w imieniu Jaśminy Nowak na popołudnie wnet. To już o godzinie 16:10. Do usłyszenia.